Dobrze, moi drodzy, właśnie, a propos tego, że jesteśmy przed spowiedzią, wypadałoby coś powiedzieć o sprawie, która dotyczy nas wszystkich, po prostu o grzechu. Nie wolno mówić o grzechu, samym grzechu, trzeba go zawsze umiejscowiać w kontekście Bożego miłosierdzia, więc ta konferencja jest, myślę, troszeczkę długa, ale sprawa też jest ważna. Myślę, że się zmieszczę w czasie, mam na to nadzieję. Proszę też o takie wyrozumienie, cierpliwość. Jeden pan mówił, proszę nie spać, a jak spać, to nie chrapać. Także zachęcam do udziału. Tekst, który tutaj jest, też jest najdłuższy z tych wybranych. Tekst, który jest ze świętego Jana, z pierwszego listu. Można go sobie tak gdzieś w tle czytać. Natomiast kluczowym będzie zdanie, które jest ujęte w temacie. Jeżeli myślimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie okłamujemy i nie ma w nas prawdy. Rekolekcje trwają. Pan Bóg działa, to widać coraz więcej, coraz mocniej. Wczoraj zapowiadałem, że Bóg będzie działał przez drugą osobę, przez słowo, przez rozmowę w grupie, tak, w małej grupie, przez jedzenie też Pan Bóg działa i przez inne okoliczności. Dlatego na pewno każdy z was już coś przeżył, świadomie, nieświadomie, na pewno jesteście inni niż wczoraj, to już jest pewne. Więcej treści, więcej rozeznania, możliwość otwarcia się i powiedzenia czegoś na zewnątrz, to jest bardzo, bardzo mocna sprawa. A więc, kochani, wierzymy bardzo mocno, że skoro Bóg nas tutaj zgromadził, to ma dla nas konkretny plan, który pomaga nam realizować. I właśnie po to posłał nam swojego Syna, abyśmy ten plan, który Bóg ma w swoim zamiarze, mogli zrealizować. Odkąd Jezus zwyciężył, nikt i nic nie może już powiedzieć Tobie, że Twój grzech jest za ciężki, że Twój grzech jest za ciężki do odpuszczenia, że Twoje sprawy, Twoje życie jest za trudne, aby coś w nim zmienić. Już nikt nie może Ci powiedzieć, że nie masz co pracować nad sobą, że nie warto jest kochać. Odkąd Jezus zmartwychwstał, umierając na krzyżu wcześniej, już nikt tak więcej Ci powiedzieć nie może. A jeśli by ktoś próbował, to jest to kłamstwo. Nie ma takiego grzechu, który Jezus by mógł po prostu pozostawić, bo mu się tak podoba. On umarł i wyzwolił Cię z każdego, dokładnie każdego grzechu. No ale co z grzechami przeciwko Duchowi Świętemu, ktoś zapyta. Czy tam jest przecież w Piśmie Świętym jasno napisane, że tych grzechów się nie odpuszcza. Jeżeli ktoś grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, jest 6 takich grzechów, odsyłam do katechizmu, taka praca domowa, to jeżeli ktoś trwa w takim grzechu, to po prostu mówi, Panie Boże, nie chcę zmiany. I to już hamuje Pana Boga. Bóg jest pierwszym, który chce Twojego uwolnienia, Twojego przebaczenia, Tobie przebaczyć. Ale jeżeli ktoś mówi, Panie Boże, nie, no to zamyka się na działanie Ducha Świętego i dlatego jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I taki nie zostanie odpuszczony. Jeśli natomiast przyjdzie po takim razie, jak ktoś tak stwierdzi, nawrócenie, tak, Panie Boże, jednak się myliłem, jednak jesteś większy, jesteś wspanialszy, przepraszam, no to Pan Bóg odpuści. Taka jest zasada. Jeżeli się zamykam i trwam w tym zamknięciu, Pan Bóg grzechów nie może odpuścić, bo ja blokuję. Jeżeli natomiast ja się z tej blokady uwolnię, czyli pójdę, poproszę o przebaczenie, to przebaczenie nastąpi. A więc jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. I trzeba, abyśmy najpierw zlokalizowali takiego zdrajcę, który w nas jest, oczywiście za potrzebem szatana. Zdrajca ten mówi, że ta konferencja nie jest o tobie. Że ta konferencja to jest o tym, co siedzi obok, o twojej żonie, co tak narzeka, o twoim mężu, co nie sprząta po sobie i tak dalej. Że to jest o nim, a nie o tobie. I to jest pierwsza myśl zdrajcy, który chce powiedzieć, na chwilę się wyłącz, dlatego żebyś nie słyszał, żebyś nie przemienił swojego serca, żebyś nie uwierzył i pozostał w swoim grzechu. Ta konferencja jest do każdego i każdej z was. Stawiam przed sobą również duchowo lustro i uwierzcie mi, że nie jest łatwo mówić. Ale taka jest kolej rzeczy, że trzeba. A więc, moi drodzy, czy jestem jako człowiek zdolny do tego, żeby odebrać sobie radość bycia z Bogiem? Czy ja jako człowiek mam taką władzę, żeby odebrać sobie radość życia z Bogiem, radość przemiany ducha? Mam taką władzę, bo jesteś wolny. Jesteś w ten sposób podobny do Pana Boga, jedne z trzech czynników, miłość, wolność, nieśmiertelność, że w swojej wolności możesz powiedzieć, Panie Boże, wiem, jaki jesteś, wiem, co dla mnie masz i guzik mnie to interesuje. Możesz tak zrobić. I wielu ludzi tak robi. Dlaczego Pan Bóg na to pozwala? Bo Ciebie kocha i dał Ci wolność. I w swojej wolności możesz o tym zdecydować. Swoją wolną wolą możesz oddać Panu Bogu swoje życie, zawierzyć je i równie dobrze możesz swoją wolną wolą odwrócić się do Pana Boga plecami, mówiąc, nie potrzebuję Ciebie. I ktoś kiedyś zadał mi pytanie, nawet z bliskiej rodziny, a tu niełatwo jest być apostołem, zadał pytanie, no dobrze, to gdyby Pan Bóg mnie stworzył takim od razu nakierowanym na dobro, tak, gdyby nie dał mi tej wolności, byłoby wszystko w porządku, byłoby tak, jak ma być, to byłoby lepiej. No nie byłoby lepiej, bo byłbyś marionetką w ręku Pana Boga i co z tego? Ja to zawsze porównuję i dzieciom tłumaczę, jak są małe dzieci, tu takie biegają, jak są małe dzieci, to rodzice czasami gdzieś na spacerze wypuszczą to dziecko, tak? Już tam umie chodzić, umie tam lewa nóżka, prawa nóżka, te sprawy. Idzie i dziecko się odwraca i macie takie doświadczenie, na pewno macie, że ono wraca z biegiem, z uśmiechem i się rzuca na szyję. I to jest chyba najpiękniejszy przejaw miłości. Ja Ciebie wypuszczam i Ty w swojej wolności wracasz do mnie. I tak samo robi Pan Bóg. On nas wypuszcza z darem wolności i czeka, aż my w tej wolności wybierzemy Jego. Chociaż możemy wybrać też kogoś, coś innego. I to jest kluczowy i największy przejaw miłości Pana Boga. Inaczej bylibyśmy marionetkami i żaden w tym nasz udział. Co prawda byśmy robili tylko dobro, ale to by nie było z naszego serca, z naszego wyboru. Bylibyśmy po prostu zaprogramowanymi robotami. A Panu Bogu o to przecież nie idzie. Aby dobrze pojąć kwestię grzechu, potrzeba by się odnieść do początku, do pierwszego grzechu. Księga Rodzaju jest tak perfekcyjnie napisana, że nie mógł jej pisać tylko człowiek albo ludzie, musieli być pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest tak perfekcyjnie napisana, że nawet najdrobniejszy szczegół, a chodzi tutaj o scenę konkretnie kuszenia pierwszych rodziców, najdrobniejszy szczegół jest do dzisiaj cały czas aktualny i mechanizmy pokusy są identyczne. I warto sobie je uświadomić. Historia pierwszych rodziców to historia w ogóle pierwszych ludzi, to historia wspólnoty Boga, Stwórcy, z poddanymi Mu w miłości, z podobnymi Mu w miłości, w wolności, w nieśmiertelności ludzi. To jest historia wspólnoty. Bóg jako Stwórca czyni sobie człowieka. Po co? Po to, żeby mógł, żeby miał kogo kochać. Albo inaczej, ktoś kiedyś powiedział piękniej, Pan Bóg uczynił sobie człowieka, żeby wreszcie miał komu przebaczać. Bo to jest przejaw, to jest szczyt miłości Bożej, przebaczenie. To jest w ogóle szczyt miłości, przebaczenie. To jest boski akcent w nas. My sami ze siebie nie jesteśmy zdolni przebaczać. My jesteśmy zdolni do zemsty. A jeżeli przebaczamy, to wiedzcie, że już jesteśmy bardzo podobni do Pana Boga. Bo Bóg we wspólnocie osób, Ojca, Syna i Ducha, Bóg się kochał, miłował się wzajemnie i to Mu wystarczyło. Bóg nie jest Bogiem egoistą, bo są dwie osoby do kochania zawsze, tak? Ojciec kocha Syna i Ducha, Duch Ojca i Syna i Syn kocha Ducha i Ojca. Dobrze powiedziałem. Ale nie miał jeszcze Pan Bóg komu przebaczać, więc pełni swojej miłości tak jakby nie mógł objawiać. Więc stworzył człowieka po to, żeby miał komu przebaczyć. No więc Bóg stwarza i zaprasza do wspólnoty człowieka marnego, człowieka, który ma wielką godność, dziecka Bożego, ale człowieka, który może z niej zrezygnować. Taki ryzykant z Pana Boga. Daje nam możliwość wejścia do wspólnoty z Nim samym. I zechcie zobaczyć w tym przykładzie pierwszych rodziców samego siebie. Te wszystkie momenty, w których zdarza się oddalać od Pana Boga. Bóg stworzył człowieka na końcu stwarzania, jako doskonałe dzieło. Cały świat jest dla nas. Bóg dał nam świat, abyśmy z niego korzystali, abyśmy panowali nad wszelkim stworzeniem. Mężczyzna wziął w posiadanie całe stworzenie. Mamy na kartach Księgi Rodzaju, tych pierwszych, w opisie stworzenia, że mężczyzna nazywał stworzenie. Nadawać komuś imię, nadawać nazwę, to jest brać kogoś w posiadanie. Nie bez znaczenia, więc rodzice, którzy nadają imię swojemu dziecku, biorą je w posiadanie, mają nad nim władzę. Natomiast kobieta została postawiona przy mężczyźnie jako równa jemu godnością. Jako równa godnością. Adam, kiedy zobaczył kobietę, nareszcie mógł o sobie powiedzieć, że jest mężczyzną. Tak? To też ciekawe, bo w Księdze Rodzaju wcześniej nie występuje podział mężczyzna-kobieta, tylko człowiek. I kiedy Adam zobaczył kobietę, dopiero wtedy mógł powiedzieć i od tamtej pory jest ten podział mężczyzna-kobieta. Bóg stworzył człowieka, ale na sposób mężczyzny i kobiety. Żadne z nas nie istnieje w sposób całkowity. Bóg jest pełnią, ma cechy męskie, cechy żeńskie, a my jesteśmy mężczyznami i kobietami, więc musimy się dopełniać. Ale to taka dygresja. W każdym razie Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i zachęcił ich do budowania wspólnoty, błogosławił im. Pierwsze błogosławieństwo dotyczyło dwojga ludzi, nie człowieka pojedynczego. A więc Pan Bóg bardzo stawia na wspólnotę. Taki miał zamysł. I kobieta jest dopełnieniem mężczyzny. Kobieta otwiera mężczyznę na świat wartości. Bo my, drodzy panowie, to tak się bardzo lubimy i tacy po prostu jesteśmy. Lubimy się poruszać w świecie rzeczy. Z reguły, wiadomo, że nie w 100%, bo są w nas i cechy męskie w większości, i też są żeńskie, oczywiście, i odwrotnie u kobiet. Ale jednak my jesteśmy raczej w świecie rzeczy. Dopiero kobieta stawia mężczyznę w świecie wartości, w świecie miłości, w świecie otwarcia. Zobacz, jestem obok ciebie. I Adam się zachwycił. Ta jest kością z moich kości, ciałem z mego ciała. Mówiąc na język polski z semickiego tłumaczenia. Ta jest mi równa. To jest nareszcie stworzenie, którym mogę budować relacje. Człowiek ze zwierzętami i ze stworzeniem martwym, czy też z roślinami, nie mógł budować relacji, chociaż one też żyją. Dopiero wtedy, kiedy kobieta została mu postawiona, była mu równa. I żyli oni, Adam i Ewa, zgodnie z założeniem Stwórcy. Mieli do dyspozycji cały świat, który Pan Bóg im dał. Cały ogród, ten piękny obraz ogrodu. I co ciekawe, Pan Bóg im mówił, macie tutaj wszystkie drzewa i ze wszystkich drzew możecie jeść, za wyjątkiem jednego. Zobaczcie, jaka wielka hojność. Ze wszystkich możecie jeść, za wyjątkiem jednego. Zapamiętajmy to zdanie, ono się przyda potem później. A więc otrzymali pierwsi rodzice, pierwsi ludzie wolną wolę, aby zawsze wybierać, aby aktem swojej wolnej woli wybierali to, do czego człowiek jest powołany, czyli po prostu dobro. My z natury jesteśmy dobrzy. Nie jest prawdą, że my jesteśmy grzeszni, że jesteśmy grzechem. Grzech do nas się przypałętał. I nosimy jego skutki, tak? Jak jakiś brud, którego się nie możemy pozbyć. Ale my w istocie swojej jesteśmy dobrzy. Bóg, kiedy wszystko stworzył, widział, że było dobre. A więc to też jest taka wartość, że my się poprawiamy i cały czas idziemy w kierunku dobra. To piękna historia tych pierwszych rodziców do tego momentu, kiedy no właśnie, coś trwa pięknego, to zawsze pojawia się wróg. Wróg, który tutaj w tym obrazie został pokazany jako przebiegły, cichy, ale niesłychanie groźny wąż. Wąż, czyli wiemy, że widzimy tutaj szatana. To kusiciel. I zobaczcie, kogo najpierw szatan zaatakował. Kobietę. Zaatakował dlatego, że wiedział dokładnie, że jak pozyska sobie kobietę, tę, która za wartości odpowiada, która otwiera mężczyznę, która pokazuje mu szersze spektrum świata, kiedy ją pozyska, to z facetem już problemów nie będzie. Za dużych. I w istocie tak było. Bo mężczyzna, który był przy Ewie, był przy kobiecie, która spożywała owoc po dialogu z szatanem, on ten owoc po prostu wziął i spożył, nawet bez jakiegoś większego pytania. Już był pozyskany przez to, że Ewa, ta odpowiedzialna za, jak mówię, za wartości, ona już była też po stronie złej. Ale do tego zaraz dojdziemy. Moi drodzy, jak to miało miejsce? Szatan, i taktyka jest zawsze ta sama. W naszym życiu jest identyczna. Szatan podszedł do Ewy, do kobiety, jeszcze nie jest nazwana Ewą, więc może będę mówił kobieta. Podchodzi do kobiety i wchodzi z nią w dialog. Wchodzi z nią w dialog. Pamiętacie to zdanie. Wszystkie drzewa są wasze, tylko z jednego nie jedzcie. A diabeł zaczyna pytanie od takiego czegoś. Czy na pewno Bóg powiedział, że ze wszystkich drzew nie możecie jeść? I Ewa zaczęła się zastanawiać. I to już była jej porażka. I tutaj już diabeł już ją miał chwyconą. Ona się po prostu zaczęła zastanawiać, zaraz, czy Pan Bóg miał rację? I to już była pierwsza furtka, i to bardzo szeroka brama, bym powiedział nawet. Zapraszam do dialogu, zły duchu, tak? Zapraszam cię, szatanie, do dialogu. I tym sobie przegrała już. Idealna sytuacja by była, gdyby Ewa od razu powiedziała, idź precz. Nie chcę w ogóle nawet słyszeć, co mówisz. No ale była człowiekiem. My też jesteśmy ludźmi. A więc diabeł zadał podstępne pytanie, czy na pewno Bóg przewrócił jego zdanie, tak? Czy na pewno powiedział, że ze wszystkich nie możecie jeść? No i Ewa wtedy zaczęła dialogować. W konsekwencji diabeł poddał w wątpliwość słowo samego Boga, któremu należy się zaufanie. Pierwsze przykazanie o tym mówi. Poddał wątpliwość Pana Boga i kobieta zaczęła się zastanawiać. Upadła, bo chwyciła ten owoc, który był, jak pisze Pismo Święte, był ponętny. Ten owoc miał pociągający wygląd. I Pan Bóg mówiąc o tym drzewie, a było to drzewo poznania dobra i zła, mówił, że nie wolno wam spożywać owoców. Nie mówię, że nie wolno wam ich dotykać, nie wolno wam ich podziwiać, nie wolno wam, przekładając to na język moralny, nie wolno wam oceniać, co jest dobre, co złe. Ja to wiem, mówi Pan Bóg, tak? W każdym razie mogli na nie patrzeć, mogli ich dotykać, nie mogli ich jeść. Diabeł tam potem też zadaje takie pytanie. Zobacz, jeżeli dotkniesz tylko, Pan Bóg powiedział, że będziecie podobni do Niego, jeżeli tylko dotkniesz, to już się obrazi na was, nie? Taki miał sens swojej wypowiedzi. No i Ewa faktycznie ten owoc, Ewa, kobieta, ten owoc wzięła, skosztowała, podała mężowi, który był obok i też on upadł. I wtedy im się oczy otworzyły, poznali, że są nadzy. Byli do tej pory też nadzy, ale cnota czystości, którą mieli w sobie, powodowała, że nie czuli do siebie jakiejś zgubnej nienawiści, zgubnej pożądliwości. Byli po prostu czyści przed sobą. Mogli stanąć w pełnym wizerunku, nawet pełnej swojej nagości duchowej i fizycznej i nie było to dla nich problemem. Nagle teraz się przerazili. I kwas szatana więc został wlany w ludzkość. Ten grzech pierwszy został popełniony i każdy z nas później dźwiga jego brzemię. Człowiek więc, kochani, żył we wspólnocie, a więc w komunii z Bogiem, ważne słowo, komunia z łaciny, wspólnota, żył we wspólnocie z Bogiem i pozbawił się sam. Człowiek pozbawił się za potrzebem szatana komunii z Panem Bogiem. Dalej historia opowiada o tym, jak to Adam się wykręcał. Nie, to nie ja, to kobieta mi kazała. Kobieta z kolei mówiła, no dobra, Panie Boże, ale wąż mnie skusił. Tak? Wtedy Pan Bóg węża karze, tak? Będzie tam do końca swoich dni pełzał i proch jadł z ziemi. Mężczyźnie, co też jest efektem grzechu, każe ciężko pracować w pocie czoła. Kobiety stawi jako podległą mężowi. Zobaczcie, byli równi w zamyśle Pana Boga. Kobiety, mężczyźni są sobie w godności równi. Nie chodzi o równouprawnienie, to jest błędne pojęcie. Równi w godności. A teraz efektem grzechu jest to, że kobieta jest podległa swojemu mężowi. To jest też napisane wprost w Starym Testamencie. No i wreszcie ich grzech wypędził ich z raju, tak? Czyli komunia z Panem Bogiem została zerwana. I chwała Bogu za to, że tamtych ludzi wypędził z raju. Bo tam jeszcze było jedno drzewo. I gdyby z niego zjedli owoc, drzewo życia wiecznego, to byśmy całą wieczność w grzechach żyli. Czyli po prostu mielibyśmy piekło. I chwała Bogu za to, że umieramy. Za to, że jest śmierć, która nas przenosi, tak, w ten stan, gdzie nie ma już grzechu. I wtedy dopiero będziemy mogli dobrze wybierać. Tak czasami warto podziękować Panu Bogu za dar śmierci i modlić się o dobrą śmierć. Kochani, mężczyzna, który był waleczny, czysty i troskliwy, stał się egoistą, tchórzem i człowiekiem nieodpowiedzialnym. Kobieta z pięknej, odbijającej blask Boga, stała się uległą mężczyźnie, podległą i przekazującą grzech. Podległa bólowi rodzenia, przekazuje grzech poprzez kolejne życie, które daje nowym ludziom i przekazuje ten grzech z pokolenia na pokolenie. My do końca nie wiemy, co ci pierwsi rodzice zrobili, co to był za grzech. Ktoś tam się sili, mówi, to może przeciwko czystości coś było, może coś ukradli, może coś tam, nieważne. To mogło być nawet coś bardzo drobnego. Dzisiaj byśmy powiedzieli grzech lekki, powszedni, ale coś, co jest przeciwne woli Bożej. I to już wystarczyło. To był pierwszy uczynek przeciwny woli Bożej. I dziś my też wybieramy zło. Wybieramy je w skali powszedniej, takiej codziennej, mówimy często lekkiej, chociaż grzechy nie mają wagi, nie mierzy się ich wagą. Ale jesteśmy też niestety, kochani, zdolni wybrać zło w wielkiej skali, w skali śmiertelnej. Możemy Panu Bogu powiedzieć, nie chcę z Tobą być, chcę zerwać z Tobą relację, a Ty jesteś źródłem życia, chcę, świadomie i dobrowolnie, chcę odłączyć się od komunii z Tobą, od wspólnoty. I nieraz w wolności swojej wybieramy te życie w grzechu ciężkie na długie lata. Długie lata. Po tym, jak Adam i Ewa, żałujemy tego, ale nie zawsze da się to wszystko tak szybko naprawić. Człowiek zrywa wspólnotę, komunię z Bogiem i świadomie i dobrowolnie wybiera grzech. A komunia zerwana nie może być przywrócona w żaden inny sposób, dopóki trwają okoliczności grzechu. Dopóki nie usuniesz przeszkody swojego życia, okoliczności grzechu, komunia święta, komunia z Bogiem, z kimś świętym jest niemożliwa. I żadna namiastka komunii nie może ci wystarczyć. Bóg daje ci wolność, bo jesteś istotą wolną i szanuje tę wolność. On, który jest wolny, który daje wolność, on pierwszy tę wolność szanuje. Skoro wybrałeś w swojej wolności, to teraz ponoś konsekwencje tej wolności, tego wyboru. I czy Kościół stawia takich ludzi poza wspólnotą? Nie. Kościół ich nie stawia poza wspólnotą. Oni sami się stawiają poza wspólnotą. Był taki moment w życiu, w którym miałeś wybór i dokonałeś wyboru. Ale Kościół jest miłosierny, tak jak Pan Bóg. I Bóg, który działa w Kościele, jest miłosierny. I pokazuje ci drogę Ewangelii jako drogę powrotu na właściwą drogę. Drogę powrotu do komunii z Bogiem. Drogę zerwania z grzechem. Pokazuje ci drogę do pełnej komunii. I dopiero wtedy, kiedy poczujesz, że taka droga jest jedyną sprawiedliwą i żadna inna ci nie wystarczy, dopiero wtedy to ciebie zmotywuje. I w wielu przypadkach jest to prawdziwa mobilizacja i motywacja. Chociażby to, że nie mogę przystąpić do Komunii Świętej, bywa i jest, i są na to świadectwa, wielką motywacją, że żadne szczeble pośrednie nie są mi wystarczające. A to jest kwestia życia i śmierci. Życia i śmierci. Nie ma drogi pośredniej. Więc tutaj wołanie Jezusa to ewangeliczne wołanie do każdego i każdy z nas. Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. Brzmi mocniej. Tutaj o to nawrócenie chodzi bardziej, dosadniej, ale z wielkim miłosierdziem. Dlatego odwagi w podejmowaniu takich decyzji. Efektem grzechu rodziców, kochani, jest zamieszanie w naszym sumieniu. Grzech pierworodny, który przechodzi pomimo naszej, gdybyśmy nawet mieli wybór, to jest grzech pokoleniowy. On się z pokolenia na pokolenie przedostaje i ten grzech sieje w nas spustoszenie. Jak się go pozbyć? Sakramentem chrztu. Ale to, i to zawsze dzieciom tłumaczę w szkole, to wygląda mniej więcej tak, jakby ktoś zdetonował bombę i wysadził budynek i kiedy pozbędzie się już tej bomby, tak, jest nasz wybuchnie, zostaje gruzowisko. Więc nie ma już grzechu pierworodnego, zmyty został przez chrzest, ale zostaje ten cały bałagan, który całe życie potem zbieramy, posługując się sakramentami świętymi, korzystając z miłosierdzia Bożego. Wracając do historii z Księgi Rodzaju, co ona nam dzisiaj, żyjącym tutaj daje, bo to było coś, co się wydarzyło, jest zobrazowane takim obrazem biblijnym, ale ten obraz nie jest pewnie dosłowny, on ma oddać pewną prawdę. Jest natchniony, więc musimy go traktować jako nośnik pewnej prawdy. Ktoś szuka raju na ziemi tutaj, tak, tego ogrodu. Nie znajdzie, bo to jest sprawa duchowa. No tak czy owak, co daje nam ta historia? Jakie prawdy odsłania? Po pierwsze, poczucie wielkiej odpowiedzialności za każdą moją osobistą decyzję. Jak mówimy w akcie pokuty na początku mszy, za każdą moją myśl, słowo, uczynek i zaniedbanie. Jesteś wolną osobą, jesteś odpowiedzialny za siebie. Często twój wybór dotyczy także innych osób. Po drugie, daje świadomość, że Bóg mnie powołuje do radości i z tego planu w ogóle nie rezygnuje. Pomimo twoich cierpień, pomimo właśnie grzechów, w których popadasz, nieraz być może nałogowych, Pan Bóg wcale nie ma ochoty zrezygnować i żeby przestać o ciebie walczyć. Jest taka piękna historia Bruno Ferrero. To jest historia mówiąca o tym, że Pan Jezus wstępuje do nieba, tak? Już tak, jest taki obraz, także wstępuje, obłok go zasłania i dołączają do niego aniołowie. Tak, towarzyszą mu w tym locie, możemy sobie tak wyobrazić, jakby windą taką niewidzialną lecieli. No i aniołowie patrzą, a tam na ziemi takie, jakieś takie nikłe płomyki, takie światełka, jest ich coraz więcej. Mówią, Panie Jezu, co to są za światełka? A Pan Jezus mówi, no wiesz, to są moi uczniowie, mam taki plan, że oni teraz moje dzieło na ziemi pociągną, że oni teraz to dzieło rozprzestrzenią na cały świat. A aniołowie mówią, a jak ten plan nie wypali? A Pan Jezus mówi, ale ja nie mam innego planu. Ale ja nie mam innego planu. Nie mam innego planu. Ten plan jest moim planem i on będzie zrealizowany. Bo ja tak mówię, a jestem Bogiem. Tak? Czyli musimy wiedzieć, że skoro Bóg coś zaplanował twój powrót do Niego, to ty powrócisz. No chyba, że powiesz stanowczo, nawet przy śmierci, nie chcę. Bóg się otwórz, komu nie przyjmie. To sorry, nie? Masz wolną wolę. Ale Pan Bóg nie ma innego planu, jak zbawienie wszystkich ludzi. Po trzecie, pewność, że wróg, szatan, którego celem jedynym jest mordercze niszczenie obrazu Boga w tobie, pała nienawiścią z całej siły i zrobi wszystko, co jest w jego mocy, w porównaniu z Jezusem to niewiele, ale zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby ciebie zniszczyć, ten obraz Boży w tobie. I po czwarte, kiedy już wiemy, że jesteśmy odpowiedzialni, że Bóg nas powołuje do wielkich rzeczy, wiemy, że wróg na to czyha, żeby nas z tej drogi zwieść. Po czwarte, czytając Księgę Rodzaju, 3 rozdział, 15 werset, słyszymy pierwszą dobrą nowinę, protoewangelię, pierwszą dobrą nowinę. Po grzechu pierwszych rodziców Pan Bóg mówi, kładę nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, to do węża, pomiędzy potomstwo twoje, to złe duchy, a potomstwo jej, to Jezus. Ono zmiażdży ci głowę, umrzesz, zostaniesz zniszczony, a ty zmiażdżysz mu piętę, a ty guzik mu zrobisz. Bo trzeba wiedzieć, że w tamtych terenach, gdzie się chodzi boso po pustyni, pięty są tak twarde, że zmiażdżyć pięty się nie da. A więc taki przekaz. I to jest coś, co Pan Bóg nam daje jako zapewnienie, że w momencie grzechu twojego Pan Bóg cię nie zostawia, bo on nie myśli tak jak my. Nabroiłeś, to teraz chcę rać. Nie. Nabroiłeś, to ja ci pomogę. Tylko musisz ponieść konsekwencje i do mnie wrócić. A więc hura, możemy się cieszyć, tak? Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje miłosierdzie, za to, że dajesz to potomstwo niewiasty, że dajesz nam Jezusa, który już wypracował wszystko na krzyżu. Tak naprawdę, kochani, to Twoja pokuta po spowiedzi zadana, te zdrowaśki, te litanie, to nie przyczynia się do Twojego zbawienia już, bo tu jest Twoje zbawienie. Pan Jezus Ci wszystko wywalczył. My możemy tylko symbolicznie coś dołożyć od siebie, od rangi, nazwijmy to już, ciężkości, grzechu, więcej, mniej tego, ale Twoja zdrowaśka, odmówiona czy nieodmówiona, ona nie sprawi, że Twoje grzechy będą czy nie będą odpuszczone. To jest sprawca odpuszczenia Twoich grzechów, a Ty tylko ze swojego możesz dokładać. Nie namawiam do nieodmawiania pokuty, oczywiście. Odmawiamy pokutę. Zobacz więc, kochani, co zrobił, zobaczcie, kochani, co zrobił dla Ciebie konkretnie Pan Bóg. Co dla Ciebie zrobił? Zgrzeszył człowiek, pozbył się komunii z Panem Bogiem i sam Bóg przychodzi, daje swojego Syna, tego, którego miał najcenniejszego, aby ten Syn jako człowiek tu na ziemię zszedł i chwała Bogu, że jako człowiek, bo jako nam ludziom pokazał. Nie potrzebujemy już tłumaczy. On sam się stał człowiekiem, naszym językiem mówił, naszymi gestami. On przeżywał wszystko dokładnie to samo, co my. Identycznie. Jezus nie cierpiał, cierpiał. Ktoś bliski mu nie umarł, umarł. Nie wiem, odrzucenia nie cierpiał, cierpiał. Poważ na krzyżu. Nie bolało go, nie był chory? Bolało go, jeszcze jak. Mało kogo tak bolało. I tak dalej. Każdą rzecz, którą Ty przeżywasz, Pan Jezus już przeszedł w swoim życiu. I zrobił to, i tutaj klucz zrozumienia, i zrobił to zupełnie za darmo. On tego nie musiał robić. Miłość Jezusowa jest kompletnie darmowa. Wyobraźcie sobie, święty Bóg, coś, co w ogóle świat nie może uwierzyć, a w ogóle już Żydzi. Święty Bóg, tak ktoś doskonały, kto w porównaniu z człowiekiem jest, my jesteśmy przed nim jak pyłek na szali, to z psalmu. Święty Bóg schodzi do nas, wciela się, staje się człowiekiem. To tak jakby człowiek stał się, nie wiem, mrówką, pchłą, psem, nie wiem. Bóg staje się człowiekiem i z naszej ludzkiej perspektywy nam tłumaczy, jak powinna wyglądać miłość. To jest coś niebywałego. Tego w żadnej religii nie ma. Są bogowie oczywiście wymyśleni, którzy karzą ludzi, tak? Gdzieś tam z Olimpu strzelają piorunami i tak dalej, bo ludzie źle sobie radzą. A u nas Bóg schodzi sam. Schodzi jako człowiek. I nam ludziom pokazuje, zobaczcie, nie ma takiej sytuacji, w której nie dałoby się kochać. Nie ma. A jak Ciebie mordowali? To z wysokości krzyża patrzyłem im w oczy i mówiłem, Ojcze, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Bo gdyby wiedzieli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Ty, w Twoim życiu nie ma takiej sytuacji, w której musiałbyś zgrzeszyć. W której musiałbyś powiedzieć, nie muszę kochać, nie chcę kochać. Tak, to czasem jest trudne, ale takiej sytuacji nie ma. I krzyż Chrystusa jest na to dowodem. I to jest właśnie klucz, że miłość Jezusa nic nas nie kosztuje. I my sami siebie też nie odkupimy. On, który uczynił to zupełnie za darmo. Przez Niego wszystko się stało. On jest Panem całego stworzenia, jest Królem Wszechświata. On, który w ogrodzie Getsemani widział dokładnie każdy Twój grzech, każdy Twój uczynek, wszystkich ludzi, przez wszystkie wieki świata, jaki świat będzie istniał. O tym się przypomina, będąc przy tym kamieniu, na którym Jezus się modlił w Kościele Narodów w Getsemani. Tam się mówi, Jezus tutaj widział Twoje życie, od poczęcia aż po śmierć, każdy Twój uczynek. Jezus tam widział obrzydliwości całego świata. Zniewolenie, zgorszenie, wojny, śmierć, zabójstwo, nieczystość. Wszystko widział. Pewnie dlatego też się pocił krwią. I zobaczcie, i uznał, że za taki świat warto jest oddać życie. Że Boże miłosierdzie jest potężniejsze od tego po wielokroć, skoro za taki syf, przepraszam, warto oddać życie i uratować i ten syf, przepraszam, znowu oczyścić i uczynić go godnym, tak jak to było w zamyśle. Pan Jezus przecież był Bogiem stwarzającym pierwszych ludzi. On znał zamysł Boży. No, on sam jest tym zamysłem, tak? My jesteśmy na Jego wzór, na Jego podobieństwo. I kiedy człowiek odszedł od tego wzoru podobieństwa przez grzech i nie było takiego człowieka, który by sam sobie poradził, żeby do tego wzoru się dostosować, to sam, jak mówiłem, Pan Jezus przyszedł, sam nam pokazał, jak żyć i wypełnił te wszystkie prawa, które były dla nas tylko ciężarem. I mówi, od tej pory już nie prawo, już nie przepisy, ale ja, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Ja jestem wypełnieniem prawa, kto, i święty Paweł to potwierdza, wierząc w Jezusa, nie potrzebujesz już żadnych innych praw. On jest wypełnieniem wszystkich praw. I zrobił to, jak mówię, za darmo, kompletnej miłości. I wobec tej tajemnicy, drogi słuchaczu, nie możesz przejść inaczej, jak tylko zrozumieć i przyjąć, zrozumieć i odrzucić. Nie ma trzeciej możliwości nie zrozumieć. To jest wielka tajemnica, ale odkrywana przez Pismo Święte, przez świadectwo, przez każdą spowiedź, że Jezus to zrobił zupełnie za darmo. I tak jak jeden grzesznik do ojca Pio powiedział, ja jestem takim grzesznikiem, że Pan Bóg to mi na pewno nie przebaczy. I ojciec Pio mu powiedział, za dużo kosztowałeś Pana Boga, żeby Ci teraz miał nie wybaczyć. Rozumiesz? Za dużo kosztowałeś. I powiadam Ci, że gdyby Pan Jezus przyszedł i za jedną osobę spośród nas, tylko za jedną, miał umrzeć w taki sam sposób, on by to zrobił. On by to zrobił. Tak jesteś ważny dla Niego i tak jesteś ważna. Co robi szatan? Szatan próbuje nas z tej myśli wytrącić. Podszeptuje nam różne złe sprawy. Próbuje nas, jak mówiłem, oskarżyć. Tak? Twoi ludzie, Panie Boże, oni Cię w ogóle nie słuchają. Są grzeszni wszyscy. Tyle się szerzy zła, tyle nienawiści. Szatan, odkąd został pokonany, już nic nie może powiedzieć. Może próbować. Może Ciebie straszyć. Może Ciebie dręczyć. Może Ciebie nękać. Ale nic Ci nie zrobi, dopóki nie powiesz mu, zapraszam do mojego życia. Bo jesteś cenniejszy, bo jesteś przez Pana Boga adoptowany. To jest pojęcie teologiczne też. Adoptował nas Pan Bóg i posadził nas na równej półce ze swoim Synem. On Ciebie chce kochać tak samo, jak kochał Jezusa. Dokładnie tak samo. Bo jesteś tak cenny dla Boga, Boga Ojca. A więc w Chrzcie Świętym, w Spowiedzi Świętej, w innych sakramentach, moi drodzy, powołujemy się na zbawczą mękę i śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. I z tym argumentem już żadne zło nie wygra. Bo Jezus pokonał zło. Pokonał zło, pokonał szatana. Spowiedź więc nie jest tylko rozmową dwóch chrześcijan, których jeden ma władzę odpuszczania grzechów, ale jest konkretną walką, walką ze złym duchem. I nie walczy ksiądz, ale walczy Jezus. Kapłan jest w osobie Jezusa. Tak jakby, można by powiedzieć tajemniczo, to jest jedna, są dwie osoby w jednej, tak jakby. Może herezję głoszę, ale tak sobie to wyobrażajmy, tak? Że kapłan i Pan Jezus jak się nakładają w momencie spowiedzi każdego sakramentu. I kiedy ksiądz mówi, ja odpuszczam Tobie grzechy, to nie ja, ksiądz Chrystian, tylko ja, Jezus Chrystus, tak? Bo ja jestem w osobie, w tym momencie, w osobie Chrystusa. Taka jest teologia. A więc spowiedź święta, moi drodzy, to jest walka samego Jezusa. To jest powtórzenie akcji z krzyża. I diabeł już z tym w ogóle nie może walczyć, bo on już przegrał. On już przegrał. Kiedy to zobaczy, z hukiem ucieka. I dlatego po spowiedzi świętej spokój w sercu. Dlatego przez kilka dni nie wracasz do nałogu. Bo jest w Tobie moc Boża. Jest w Tobie moc Chrystusa Zbawiciela. Czasem potrzeba jeszcze modlitwy o uwolnienie. Bo diabeł, kiedy się przyczepi do jakiejś słabości, do jakiegoś zranienia z poprzednich lat, z dzieciństwa, jakiegoś przekleństwa, o tym będzie trochę więcej na mszy świętej, do tego się może przyczepić i będzie kusił w tym kierunku. Będzie znał Twoje słabości, znał Twoje słabe strony, jak atakujący wróg zna słabe strony twierdzy, którą atakuje i w te właśnie słabe strony atakuje. Tak? Dla kogoś to może być internet, dla kogoś innego nieczystość, dla kogoś innego jeszcze tam inne sprawy, kradzież, alkohol i tak dalej. I w to będzie diabeł atakował. Tak? To, co mówiłem wcześniej. Dzień dobry, jestem diabeł, będę Cię kusił. Nie. Wchodzi dokładnie w to miejsce, w którym go nie zauważysz, a jesteś tam najsłabszy. No ale, jak mówię, Jezus Chrystus jest królem, to znaczy, że rządzi. A skoro Jezus rządzi, skoro Ojciec jest Panem Wszechświata, no to skoro nasz Ojciec rządzi światem, to jesteśmy bezpieczni, dopóki jesteśmy pod Jego władaniem. I nasza wolna wola powinna w tę stronę właśnie iść. Takie jest nasze staranie się. Osobiście jako ksiądz nie mam większej radości, kiedy mogę komuś odpuścić grzechy. Kiedy słowami i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, znakiem krzyża, przenoszę kogoś w poranek zmartwychwstania. Przenoszę kogoś w poranek zmartwychwstania. Choćby nie wiem, jak długą noc męki i cierpienia przeżył. Jak długo żył w grzechu. Te słowa, znak krzyża, które są wypowiadane przez kapłana w osobie Chrystusa, są przeniesieniem Ciebie w poranek zmartwychwstania. I wtedy to już nic innego, jak tylko Alleluja, Panie Jezu. Chwała Tobie.